Witam Was bardzo serdecznie. Jest to cudowny widok, widzieć Was dzisiaj tutaj przy stołach. Zazwyczaj mamy konferencję taką w innym układzie, ale tak jest cudownie, naprawdę. Cieszę się, że mogę być dzisiaj tutaj razem z Wami. Kiedy Beatka, nasza prezeska, poprosiła mnie o wykład na początku wakacji, pomyślałam wtedy, super, mam całe 2 miesiące, przygotuję się, okej, mogę powiedzieć tak. Ale wakacje minęły, a to, co ja przygotowałam, wyrzuciłam do kosza. Wyrzuciłam do kosza, ponieważ powodem były doświadczenia właśnie z końca tego lata, o których chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Ale zanim do tego dojdę, kilka słów może przedstawienia. Wprawdzie tutaj Marta już mnie przedstawiła. Powiem tylko, że jestem od początku Forum Kobiet i przypominam sobie ten czas, kiedy jako przyjaciółki spotykałyśmy się w hotelu Duet, naszym pierwszym miejscu, naszej siedzibie, gdzie modliłyśmy się, dyskutowałyśmy, rozmawiałyśmy i to był cudowny czas. Teraz jesteśmy stowarzyszeniem i to jest wspaniałe, że Pan Bóg naprawdę rozwija tą służbę wśród kobiet i że możemy mieć w tym swoją część. O sobie już może nie będę mówić, było wszystko powiedziane, ale może jeszcze dodam, że mam 3 dzieci, żebyście też wiedziały, kto tutaj przed Wami stoi, 2 już dorosłych, samodzielnych, najstarszy syn nie mieszka już z nami, próbuje samodzielnego życia na własną rękę. Po obronie swojego dyplomu, zakończeniu edukacji, córka jeszcze studiuje, ostatnio się zaręczyła, a został z nami najmłodszy syn, nastoletni, który jest dla nas dużym wyzwaniem, ale też wielką radością. Czasem niektóre historie w rodzinie lubią się powtarzać w następnych pokoleniach i właśnie kiedy myślę o Hani, naszej córce, to sobie przypominam, że ja podobnie jak ona wyjechałam kiedyś na studia zagraniczne, zostawiłam swojego ukochanego w kraju z biletem do wojska i kiedy wróciłam, postanowiliśmy się pobrać. I tak to w rodzinie pewne historie zataczają koła i dobrze, kiedy widzimy, że nasze dzieci uczą się, wyciągają wnioski z naszych doświadczeń. Gorzej, kiedy nie przewartościowują naszych postaw bądź powielają nasze błędy. My mieszkamy nad rzeką. Leniwie ona się wije dzisiaj wśród zielonych brzegów. Tak dzisiaj wygląda i nie wiem, czy potraficie sobie wyobrazić, że ta niepozorna wstążka wody zagrażała zalaniem naszego domu w czasie powodzi stulecia w 1997 roku. Wtedy też się urodził nasz najmłodszy syn. Pamiętam ten złowrogi szum podnoszącej się wody, moją ewakuację z dziećmi do Wrocławia, przygotowaniami męża i wielu naszych przyjaciół do zabezpieczenia domu przed powodzią. Dzięki Bogu woda zatrzymała się kilka metrów przed naszym domem. Nie ucierpieliśmy w żaden sposób, ale rzeka Oława ma dla nas od tego czasu zupełnie inne oblicze, nie to sielsko-romantyczne. Razem z mężem prowadzimy od czasu do czasu wykłady dla małżeństw, a naszym dzieciom mówimy: dbajcie o wasze związki, pielęgnujcie więzi. Zapraszajcie Pana Boga do waszych relacji, bo bez Niego stracicie orientację w życiu. Ale one często, jak większość młodych ludzi, myślą, że ich miłość jest wyjątkowa, że przeniesie góry, że pokona wszystkie przeszkody. Dopiero wtedy, kiedy widzą, że jedno romantyczne małżeństwo rozpadło się, drugie uważane za doskonałe niemalże, wytrzymało zaledwie rok. Trzecie jest w trakcie rozwodu. zaczynają ogarniać refleksją to, co Słowo Boże mówi na temat małżeństwa, to, co było im przekazywane na różne sposoby, kiedy byli młodymi ludźmi. Psalmista Dawid napisał: Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Często nie możemy dostrzec, co jest tak naprawdę prawdą o danej rzeczy, bo chodzimy w ciemności. Potrzeba nam Bożego światła, Jego Ducha, który oświeci nas i poprowadzi po właściwej drodze. Pod koniec września wracaliśmy z Wiednia, odwoziliśmy tam właśnie naszą córkę z jej dotychczasowym dobytkiem na studia. I w drodze powrotnej popsuły nam się przednie światła w samochodzie. Nie mogliśmy bezpiecznie jechać dalej. Czekaliśmy na pomoc bardzo długo i w końcu, kiedy przyjechała, okazało się, że lawetowanie nas będzie dużo droższe niż przypuszczaliśmy. I wtedy przyszedł nam na pomoc szwagier. Postanowił przyjechać aż z Wrocławia, kawał drogi, i jechał przed nami, oświetlając drogę swoimi światłami. I tak szczęśliwie mogliśmy dojechać do domu bezpiecznie. Byliśmy mu za to bardzo wdzięczni. Następnego dnia czekały na nas nowe zadania. On był dla nas takim aniołem tej nocy, który nas doprowadził do celu. Pan Jezus mówi o sobie, że ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. On chce być naszym przewodnikiem nie tylko na jedną noc. On może rozświetlić też mroczne zakamarki naszego życia i wprowadzić tam uwalniające światło, które nas pobłogosławi. Tego lata mogłam bardzo wyraziście doświadczyć, co to w praktyce oznacza. Wzięliśmy udział z moim mężem i z zaprzyjaźnioną parą małżeńską. Udział w pewnej podróży, która, można powiedzieć, okryta była mrokiem. Mrokiem przeszłości, ale zakończyła się uwolnieniem, radością i Bożym błogosławieństwem. Chciałabym wam tą historię opowiedzieć. Pewnego wieczora zadzwonił do nas dobry znajomy z Niemiec z prośbą, byśmy towarzyszyli mu do miejsca jego urodzenia niedaleko Gdańska. Znamy się od kilkunastu lat, wiemy, że on i jego żona są głęboko wierzącymi ludźmi, posłusznymi Bożemu Słowu i dlatego od razu wiedzieliśmy, że musimy spełnić ich prośbę, że za tym kryje się coś więcej niż tylko jakaś podróż sentymentalna. Potrzebna była zmiana wcześniej naszych planów wakacyjnych, ale okazało się, że większość terminów świetnie do siebie zaczyna pasować, niby układanka puzli. Nasz syn był akurat nad morzem na obozie chrześcijańskim, mieliśmy go stamtąd odebrać. Ja później miałam szkolenie po drugiej części Bałtyku i pomiędzy te dwa terminy właśnie wpasowała się ta nasza podróż w okolice Gdańska, a dokładnie do Palczewa, małej wioski na Żuławach Wiślanych. Przed wojną mieszkała tam zgermanizowana ludność holenderska, religijna wspólnota menonitów, którzy sprowadzeni zostali do Żuław w celu budowania wałów ochronnych nad Wisłą. Holendrzy byli znani jako specjaliści od prac melioracyjnych, jako ci, którzy budują na terenach poniżej poziomu morza. I ojciec naszego znajomego należał do potomków tej holenderskiej wspólnoty. Był dobrym gospodarzem, zamieszkiwał w Palczewie piękny dom podcieniowy. Ten dom miał takie właśnie drewniane belki w podcieniu i każda belka mówiła, ile hektarów uprawia dany gospodarz. On miał tych belek 6, każda belka to było 20 hektarów, a więc był gospodarzem na 120 hektarach gospodarstwa. Ten piękny dom już dzisiaj nie istnieje, nie stoi, został spalony po wojnie. Dlatego musieliśmy poszukać miejsca parceli. Nie było to takie proste, ale udało nam się. I właśnie na tym kawałku ziemi, gdzie stał ten dom rodzinny Gintera, bo tak nazywa się nasz przyjaciel, zapragnął on wznieść modlitwę w zastępstwie swojego ojca, który już od wielu lat nie żyje, ale nie znalazł on do końca swojego życia słów, by rozprawić się ze swoją nazistowską przeszłością. I on, jak wielu Niemców w tamtych czasach, był piewcą Hitlera. Nosił złoty mundur NSDAP, w którym paradował na propagandowym wiecu w Norymberdze, gdzie wyłuszczona została między innymi filozofia wyższości rasy aryjskiej. Ginter miał w sercu głęboką potrzebę wyznania win swojego ojca i jego pokolenia, które w milczeniu zgodziło się na politykę Hitlera i umożliwiło mu realizację jego szaleńczych wizji. W modlitwie wyznawał grzech swojego narodu wobec pierwszego przykazania, bo przecież z Hitlera zrobiono niemalże Boga, bałwochwalczo go ubóstwiano, a pierwsze przykazanie mówi: nie będziesz miał innych bogów przede mną. To, co dla niego było bodźcem do zrobienia tego kroku, to był udział w pewnym nabożeństwie, które miało miejsce w tym roku, w lutym, w synagodze berlińskiej. I tam on usłyszał właśnie inne takie publiczne, zastępcze modlitwy wyznające winy swoich przodków. Świadectwa tych osób zachęciły go, żeby zrobił podobny krok. Słyszał tam bowiem historie rodzinne, w których na przykład były choroby psychiczne i inne jakieś trudne sytuacje o niewyjaśnionym podłożu, które ustępowały po odsłonięciu głęboko skrywanych wydarzeń z przeszłości. Nasi znajomi, bogobojne małżeństwo, mają chorego od urodzenia syna na genetyczną chorobę mukowiscydozę. Prawie wszystkie organy ten człowiek ma przeszczepione i jego rodzice mówią, że żyje właściwie dzięki łasce Bożej już od ponad 40 lat. Studiując Pismo Święte i modląc się, rodzice zobaczyli zależność między chorobą ich syna a niewyznanymi grzechami swojej rodziny. To był niesamowity moment, kiedy modliliśmy się za budką przystanku autobusowego na tej odnalezionej parceli, osłonięci od przejmującego wiatru tego dnia. Był pochmurny, wietrzysty dzień i staliśmy dokładnie w miejscu, w którym stał rodzinny dom Gintera. Kiedy zaczęliśmy się modlić i w trakcie trwania tej modlitwy słońce wychyliło się zza chmur, tak jakby Pan Bóg chciał nam powiedzieć: dobrą rzecz robicie na tej palczewskiej łące. Jakby chciał nam powiedzieć, że jest zadowolony, jakby się do nas uśmiechnął. Czuliśmy na twarzach promienie słoneczne, a w naszym sercu Pan Bóg rozlewał ponadnaturalną miłość i pokój. To było niesamowite wrażenie, to było niesamowite przeżycie, które będę długo pamiętać. Ale tego dnia mieliśmy jeszcze jedno wzruszające spotkanie, które pokazało mi, że życie w prawdzie ma wielką wartość, ale też wielką cenę. Szukając tego rodzinnego domu Gintera, natrafiliśmy na najstarszą mieszkankę tej wioski, która dokładnie pamiętała drewniany dom w stylu holenderskim. Pamiętała też, że właśnie holenderscy osadnicy wznieśli w Palczewie te wysokie wały, które chronią ich przed powodzią każdego roku. Ona też wyjawiła nam, że co roku ofiarowuje na mszę za tych menonickich budowniczych. Ta ponad 80-letnia kobieta osobiście zapłaciła wysoką cenę za życie w prawdzie. Opowiedziała nam troszeczkę swojej historii. Otóż jako młoda dziewczyna odważnie sprzeciwiła się pogłoskom, jakie były rozpowszechniane w tamtych czasach na terenach plebiscytowych, jakoby drugą wojnę rozpętali polscy generałowie. Ona powiedziała, gdzie tam, to Hitler rozpoczął drugą wojnę światową. Została zdenuncjowana i zapłaciła za to wysoką karę. Przez wiele lat była w więzieniu. Ale po zakończeniu wojny rząd polski uczynił z niej kombatantkę. Dostała odszkodowanie od narodu niemieckiego, od rządu niemieckiego, rentę od rządu polskiego. Dziś otrzymuje, mówi, z wielu stron, z obu stron dowody pamięci. Ta prawda kosztowała ją wprawdzie młodość w więzieniu, ale dziś muszę wam powiedzieć, że ta ponad 80-letnia kobieta, mimo sędziwego wieku, bardzo sprawna intelektualnie, czytająca aktualną prasę, bez goryczy w sercu, spełniona, doceniona przez oba narody. Wspaniały widok. Jej samotny, malutki domek z przydomowym ogródkiem tuż obok wału wiślanego zapamiętam też na bardzo długo. Tak, życie w prawdzie ma swoją cenę, ale tą cenę warto ponieść, bo smak wolności jest jednym z najsmakowitszych pod niebem. I tu myślę sobie o naszym rodzinnym ruchu Solidarności w latach 80., kiedy cały naród podniósł się z tego letargu komunistycznego kłamstwa. To do dziś, jak myślę o tym, to wzbudza we mnie taki przyjemny dreszcz. Dreszcz, który zapowiedział podmuch wolności. Zarówno w naszym kraju, jak i w krajach ościennych z całego bloku socjalistycznego, bo wolność jest zaraźliwa. Jeśli jej zasmakujemy, inni zobaczą ją w nas. I nie mam tu na myśli tylko tej wolności politycznej, tej wolności słowa, wyznania, sumienia, ale o wiele bardziej właśnie tej wewnętrznej, od naszych lęków, od naszych obaw, od ciężaru winy, od wyrzutów sumienia, od niewłaściwych decyzji. I tej wolności możemy zasmakować jedynie z rąk Jezusa. Żaden psychoterapeuta, nawet psycholog, duchowny czy ktokolwiek inny nie jest w stanie uwolnić nas od nas samych. Tylko Jezus, który mówi o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I czasem myślę sobie, czy trzeba to powtarzać. Żyjemy w chrześcijańskim kraju. Wiemy te prawdy tak dobrze, że Jezus zmarł na krzyżu, że Jego śmierć jest zastępczą śmiercią za nas. To my powinniśmy ponieść karę za grzechy, które czynimy. I że On zostawił, jak już dzisiaj słyszeliśmy, Ducha Prawdy, Pocieszyciela. I tego Ducha Prawdy my możemy otrzymać wtedy, kiedy przyjmujemy ofiarę Chrystusa. Tylko wtedy, nie z jakiegoś automatu. I że to ta prawda wyswabadza nas z grzechów i sprawia, że możemy oddychać naprawdę pełną piersią jako nowonarodzone dzieci Boże, Jego cenne córki. A mimo to chcę powtórzyć te proste prawdy, ponieważ zasmuca mnie, że żyjąc w chrześcijańskim kraju, ta prawda o Zbawicielu nie jest wszystkim znana. Ba, jest często opacznie rozumiana. Wielu naszych rodaków uważa, że na zbawienie muszą sobie zapracować, że muszą zarobić, że to nie godzi się tak za darmo coś wziąć. Nawet w mojej szkole, gdzie pracuję, słyszałam z ust katechety, że to nie wystarcza powiedzieć, że Jezus ciebie kocha i to wszystko załatwia. Tak, to nie załatwia wszystkiego, to prawda, ale to otwiera dopiero nowy początek, bo na początku jest Boża miłość, ta bezwarunkowa do nas, nie nasze zasługi, nie nasze wysiłki. Bóg ukochał nas od początku świata i już wtedy zaplanował, że pośle swojego ukochanego, jedynego, jedynaka na ten świat. I że On zapłaci tą cenę, którą my powinniśmy zapłacić. Że On wyśle go na ten zepsuty grzechem świat, by wybawił go od konsekwencji grzechu. Od śmierci, nie tylko tej fizycznej, ale duchowej, na całą wieczność. Od samotności bez pocieszyciela. Kiedy to mówię, przypominają mi się słowa, pewne żachnięcie kobiety, którą poznałam w czasie wakacyjnego kursu doszkalającego dla nauczycieli. W jednej z naszych rozmów ona powiedziała, że nie odpowiada jej koncepcja Zbawiciela, bo ona sama wie, co jest dobre, a co złe. Nie potrzebuje, żeby ktoś ją od czegokolwiek zbawiał. Przyjęłam to. Było mi smutno, ale każdy ma prawo myśleć to, co myśli. Mamy wolną wolę. Jakżeż byłam zdumiona, kiedy po kilku dniach ta osoba zwierzyła mi się z pewnego sekretu i powiedziała, wiesz, ja nie mogę zrozumieć swoich emocji. Jestem świeżo upieczoną żoną, ale nie mogę przestać myśleć o jednym z kursantów. Gdyby on wyszedł z jakąś inicjatywą, myślę, że gotowa byłabym pójść na całość. Bez Bożego Słowa chodzimy w tym świecie po omacku. Nie wiemy, co jest prawdziwe, a co jest iluzją, co jest miłością, a co jest złudzeniem. Nie wiemy, co jest wiernością, a co jest pozorem, co jest dobrem, a co tylko jego podróbką. I mistrzem tej mistyfikacji, o czym dzisiaj już słyszałyśmy, jest sam diabeł. On od początku zwodził ludzi, wmawiając im, że mogą być równi Bogu, gdy zapomną o Jego Słowie. I tak jest do dziś. W Piśmie Świętym czytamy, że walka duchowa toczy się nieustannie. Bóg sieje dobre ziarna, ale diabeł nie śpi. W tą dorodną pszenicę nasiewa konkolu, chwastu, który potrafi przygłuszyć wzrost zboża. Nie jestem rolnikiem, ale podobno konkol i pszenica są do siebie podobne. Dlatego można się pomylić przy odchwaszczaniu takiego pola pszenicy. Dlatego Pan Jezus przy powieści powiedział: poczekajcie aż do zbiorów. Wtedy okaże się, co jest prawdziwym zbożem, a co bezużytecznym chwastem. Podobnie w życiu. Owoce naszych czynów pokazują, czy to, co mówimy i robimy, jest prawdziwe, czy przynosi owoc sprawiedliwości. Czasami trzeba na to poczekać i latami. Po powrocie z wakacyjnego szkolenia czekała na mnie książka od Gintera. Miała ona pomóc mi zrozumieć, dlaczego wyjazd do Palczewa był dla niego tak ważny. Książka Jobsta Bittnera, Die Decke des Schweigens, co można by przetłumaczyć jako zasłona milczenia. Przeczytałam ją jednym tchem. Mam nadzieję, że ona doczeka się też tłumaczenia na język polski. Chciałabym się podzielić z wami kilkoma myślami z tej książki. Po pierwsze, żeby poznać prawdę, trzeba zacząć też mówić, przerwać zmowę milczenia. My mamy w naszym języku, ale też w języku niemieckim jest dokładnie to samo przysłowie, które mówi, że mowa jest srebrem, milczenie jest złotem. My tak sobie czasem myślimy, że no milczeć to jest cnotą, prawda? Nie mówić nic. Ale w kontekście prawdy to nie ma biblijnego uzasadnienia, ponieważ jeśli przemilczamy pewne rzeczy, tak jak naród niemiecki w czasie II wojny światowej przemilczał pewne prawdy, pewne oczywiste fakty, to prowadziło do akceptacji kłamstwa. Biblia mówi wprawdzie i zachęca nas do wyciszenia, do ciszy przed Bogiem, ale nie do milczenia, które oznaczałoby, że jesteśmy głusi i niemi na Słowo Boże. W Ewangelii Mateusza czytamy, że kto tylko słucha słowa, ale nie odpowiada na nie zwerbalizowaną akceptacją, nie może otrzymać wyzwolenia, zbawienia, uzdrowienia. Tylko ktoś, kto powie swoje ja na Bożą ofertę. Ktoś, kto ustami swoimi przyzna się do tego, wyzna, może być uczestnikiem nowego życia. Po powrocie też dostałam maila od Gintera z wiadomością, że ich syn Volker, który czekał na kolejną transplantację, czuje się lepiej, że operacja nie będzie potrzebna, że jego wcześniej przeszczepiona wątroba zaczęła lepiej funkcjonować. Pan Bóg jest Bogiem wiernym. Wspaniałym Bogiem. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Co musi jednak zaistnieć, aby ta odkryta prawda o nas samych czy o naszych bliskich doprowadziła nas do wolności? Bittner mówi o czterech rzeczach, które muszą się zdarzyć. Po pierwsze, prawdę trzeba przepracować. Co to znaczy? To znaczy, że ja mogę intelektualnie w coś wierzyć, mogę być przekonana o tym, ale ja muszę dołożyć do tego też moje serce. Prawda? To nie wystarczy intelektualnie coś wiedzieć. To trzeba pewne rzeczy w swoim życiu przemyśleć, przetrawić z Panem Bogiem, pozwolić, by ta prawda zaczęła działać w naszym życiu. Musimy ją osobiście przeżyć. To osobiste przeżycie jest bardzo potrzebne. W Psalmie 139, 23 wers czytamy, że Dawid, psalmista, tak mówił do Boga: badaj mnie, Boże, poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Takie wyznanie oczywiście kosztuje coś. Trzeba mieć odwagę, żeby się zmierzyć z prawdą o sobie samym czy o swojej rodzinie. Szczególnie jeśli odkrywamy rzeczy, których nie chcielibyśmy może wiedzieć. Czasem wymaga to od nas pewnego świadomego wysiłku, uczciwości wobec siebie. Ci, którzy zdradzili, chętnie chcieliby podzielić się winą ze współmałżonkiem i obarczyć też jego współodpowiedzialnością za rozpad relacji. Ale rozwód to już tylko pogrzeb martwego od dłuższego czasu związku, który może nie był należycie pielęgnowany. Także postawa "jestem winna, ale" nie posuwa nas w ogóle naprzód, bo to jest szukanie usprawiedliwień. Postawa, która doprowadza nas do wolności, to odważne stanięcie oko w oko z grzechem, przyznanie się do niego i skrucha z tego powodu. I tej skruchy nie można w sobie wygenerować. Nie można sobie powiedzieć: teraz będę żałować. Tak, tak mi przykro, ustami tylko to mogę powiedzieć. Ona nie powinna być zbyt pochopna, bo wtedy jest powierzchowna. No właśnie wtedy tylko mówią nasze usta, ale nie idzie za tym nasza postawa. Pokuta, która nie dotyka głęboko naszego serca, nie może zmienić też naszego działania, a ona ma przynieść owoc w naszym życiu. Tak więc trzy postawy usprawiedliwiania się, relatywizowania, to nie ja, on też, tak wszyscy. Ile razy to słyszymy? Przecież to nie tylko ja. I trzecie, użalanie się nad sobą nie posuwają nas do przodu i one sprawiają, że nasze serce nie jest gotowe tak na dobrą sprawę do skruchy. Dopiero osobiste przeżycie żalu za to, co zrobiłyśmy, otwiera nas do szczerego wyznania z odwagą i bez wstydu prawdy i nazwanie tego po imieniu, nazwanie tego grzechu po imieniu. Wiele osób, myślę, ma taki fałszywy obraz tego, czym jest prawdziwa pokuta. Ja bym nawet powiedziała, że myślimy o niej kategoriami trochę średniowiecznymi. A więc gdzieś surowy, karzący Pan Bóg i żeby go zadowolić, jakieś umartwianie się, jakieś gesty, jakieś rytuały. W średniowieczu to była asceza. Ale w Ewangelii czytamy zupełnie coś innego. Tam czytamy: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże. To oznacza, że nasza pokuta otwiera drzwi Bożego Królestwa i jest drogą do Bożego Ojcowskiego Serca. Bazylea Schling, założycielka ewangelickiej społeczności sióstr maryjnych, przepięknie to wyraziła w takich słowach: pokuta jest darem Ducha Świętego, który dotyka twarde serce człowieka, rozbija je na kawałki, bierze w swoje ręce i robi z niego nowe naczynie. Wyznanie grzechów ma niesamowitą moc odtrutki na nasze milczenie i pozwala na otrzymanie Bożych obietnic w naszym życiu. Są takie okresy, myślę, ja taki też okres miałam w swoim życiu, czy w życiu naszej rodziny, czy wspólnoty kościelnej, czy wręcz całego narodu, kiedy odczuwamy niemal namacalną zasłonę milczenia nad pewnymi sprawami czy tematami, wydarzeniami. W naszym kraju do niedawna takim tematem tabu był na przykład problem molestowania dzieci przez duchownych. Ciemność jest zawsze związana z milczeniem. Kiedy ta zmowa milczenia zostaje przerwana, może się zacząć okres transformacji, przemiany, przebudzenia, jak wiosna, która po zimie przychodzi. Ja wierzę, że przerwanie tej zmowy odnośnie skrzywdzonych dzieci sprawi, że to, co było zakryte przez długi czas, zostanie teraz przykryte, ale Bożą krwią Syna Bożego, która ma moc dać pokój, ma moc dać uzdrowienie, ma moc dać wyzwolenie. I wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, by ta zasłona nie tylko została zerwana, ale doprowadziła przez prawdę do wolności. Ale także myślę, w naszych kościołach ewangelicznych, ja tak mogę o swoim powiedzieć, są takie tematy, które również są przykryte zmową milczenia. Są tematami tabu, jakie gdzieś są odsuwane na bok. Kilka może, które przychodzą mi teraz do głowy, wymienię. Kłamstwo w imię wyższych racji, aborcja, chrześcijański antysemityzm, kobiety w duchowym przywództwie. To milczenie blokuje Boże błogosławieństwo, które mogłoby być rozlane w naszym osobistym życiu, w naszym rodzinnym i wspólnotowym. Ale wyznanie naszych ust ma niesamowite znaczenie, ponieważ my ogłaszamy wobec niewidzialnego i duchowego świata rzeczy, które zmieniają całą wieczność. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, zbawiony będziesz ty i twój dom, mówi Słowo Boże. Czyż to nie jest wspaniała obietnica? Jeśli to uczynisz z wiarą, to twój dom będzie zbawiony, ty i twój cały dom. Może nie od razu, może to będzie jakiś proces, ale ta obietnica jest twoja. Weź ją. Będziesz odtąd chodziła w światłości, bo Duch Święty będzie ci dany. Zostaniesz przeniesiona do Królestwa Światłości, a prawda, która jest w Synu Bożym, wyzwoli cię z niewoli grzechu i da ci wolność dziecka Bożego. Ja pamiętam, że ten akt wiary, pamiętam dobrze, kiedy to zrobiłam. Miałam wtedy 17 lat, byłam na obozie chrześcijańskim i wtedy Duch Święty poruszył tak głęboko moje serce, że ja po prostu nie mogłam tego nie zrobić. Czułam taki imperatyw, że zaprosiłam wtedy z całą radością Jezusa do swojego życia. I byłam tak tym podekscytowana i taka szczęśliwa, że kiedy wróciłam do domu, musiałam o tym wszystkim dookoła opowiadać. Także moim kolegom i koleżankom w klasie, chodziłam wtedy do liceum, nie przypuszczałam wtedy, że to moje świadectwo zostanie zapamiętane przez jednego z moich kolegów, który po latach poszedł tą samą drogą, a później nasze drogi złączyły się na całe życie. Jesteśmy małżeństwem od 27 lat. Nigdy nie żałowałam tego kroku, że poszłam za Jezusem i nigdy się na Nim nie zawiodłam. Wielbię Go jako mojego Zbawiciela i Pana. I zachęcam was, jeśli tego jeszcze nie zrobiłyście, dzisiaj jest na to czas, dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj jest czas błogosławieństwa. Wyciągnij po to rękę, a Bóg jest tym, który daje, daje bez wypominania i On jest gotowy, by cię dzisiaj błogosławić, by cię obdarzyć swoimi najlepszymi darami. Życzę, aby to stało się w czasie tej konferencji także twoim udziałem. Niech ci Pan Bóg błogosławi.